Ty go nie widzisz, ale wilk widzi ciebie. Ty go nie słyszysz, ale ryś wie, że tam jesteś. Jesteśmy częścią fascynującego świata przyrody. Otwórz oczy i uszy na naturę. Naturalnie z WWF. Katarzyna Karpaś-Filerek, zapraszam.
Luty miłości sprzyja. Dziś walentynkowe wydanie naszego podcastu Naturalnie z WWF. To wydanie poświęcimy ptakom. Gdy pandemia zamknęła nas w domach, to właśnie ptaki stały się często naszym jedynym kontaktem ze światem. Są też nam bliskie, bo nie dość, że chodzą na dwóch nogach, to też uosabiają nasze marzenia o lataniu, czułej miłości. W końcu mówimy, że ktoś się przytula z kimś jak tur kaweczki, czy miłości na całe życie. No nie bez przyczyny łabędź znalazł się na weselnym torcie wielu par. Naszym gościem jest dziś Jacek Karczewski, obserwator ptaków, autor książek. Polecam fantastyczną książkę Jej wysokość gęś i autor audycji radiowych o ptakach właśnie. No i na koniec może mówiąc o panu Jacku, powiem, że też miłośnik ptaków. Zgadza się?
Wszystko się zgadza. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam panie Jacku. To od miłości zaczniemy, na miłości skończymy. Czy rzeczywiście ptaki kochają aż po grupę? Jeśli tak, to które?
Niektóre ptaki kochają po grób, zdecydowanie tak. Do tego stopnia, że kiedy umiera partner lub partnerka, to one bardzo to przeżywają. Gęsi są znane z tego, że reagują na takie wydarzenia żałobą. Niektóre potem znajdują sobie kogoś nowego, a niektóre zostają w stanie wdowiennym, wdowczym do końca życia. Ptaki, bardzo różne ptaki różnie mają, jeśli chodzi o te sprawy. My przyzwyczailiśmy się do tego.
A my troszkę się właśnie tak przyglądamy ptakom i mało uważnie i jakby traktujemy je jako monolit, prawda? Wszystkie
tak,
ptaki
tak,
robią tak? Wszystkie ptaki robią tak?
Zdecydowanie tak. Też mam takie wrażenie, że uważamy, że wszystkie te ptaki właśnie one są takie same, a tymczasem tam jest taka sama różnorodność jak po naszej stronie. Wystarczy się przyjrzeć ryjówce, wystarczy się przyjrzeć nam, a potem jeszcze rzucić okiem na słonia czy wieloryba i okazuje się, że no właśnie, tych pomysłów na życie, tych form, kształtów jest nieskończenie dużo i tak samo sprawy wyglądają w gromadzie ptaków. I one jeszcze bardziej różnorodnie wyglądają, jeśli przyjrzymy się temu, jak ptaki układają sobie swoje życie, powiedziałbym intymne, jak układają swoje związki i relacje. Ciekawe jest to, że aż 90% wszystkich ptaków łączy się w pary, a to właśnie na jeden sezon, a to na kilka sezonów, a to na całe życie. Niektóre, zdecydowana mniejszość, to jest właśnie te zaledwie 10%, no właśnie, w żadne związki nie wchodzą, a ich, jakby to powiedzieć, cała ich relacja między nią a nim sprowadza się do bardzo krótkiego, ale to bardzo krótkiego momentu przekazania materiału genetycznego.
Natomiast to o nich za chwilę, to teraz wróćmy do tych gatunków ptaków, które stały się legendarne, jak ten łabędź, jak ta turkawka, jak albatros, patrząc nieco dalej. Albatros to nie jest ptak, który zalatuje do Polski.
Do Polski nie zalatuje, potrzebuje zdecydowanie mocniejszych wiatrów niż te, które wieją nad Polską. Wszyscy wiemy, że albatros to jest ptak oceaniczny. No, u nas oceanu nie ma, więc nie ma też za bardzo albatrosów. Chociaż myślę, że być może czasami nad Bałtykiem jakiś tam się przesunie.
Zagubi.
Tak jest. Albatrosy to są też ptaki, które wiążą się w pary na całe życie, ale same albatrosy żyją po 60-70 lat, więc myślę, że taka opcja, no tak, znajdę sobie partnera lub partnerkę na całe życie w momencie, kiedy mam tyle lat do przeżycia, jest rzeczywiście najlepszym rozwiązaniem. Ale wspominała pani o gołąbkach, wspominała pani o turkawkach, które są właśnie też symbolem i pokoju, i miłości. No nic dziwnego.
Nie bez powodu powiedział pan gołąbkach, dlatego że my tak mówimy, gołąbeczki,
gołąbki. Te gołąbki, które sobie gdzieś tam obok siebie gruchają i z dzióbków sobie wyjadają, to się wzięło nie, to się wzięło dosłownie właśnie od gołębi, od tych zakochanych par gołąbków, które mają zwyczaj przekazywania sobie właśnie jedzenia z ust do ust, albo właściwie w ich przypadku z dzioba do dzioba. Jest jeszcze jeden bardzo mocny symbol miłości, powiedziałbym, że nie tylko miłości, ale wręcz taki właśnie doznań erotycznych, sztuki kochania. Mam na myśli łabędzie. No ale one prędzej czy później z naszą freudowską wyobraźnią i ich bardzo długimi szyjami i ich obyczajami takimi właśnie też godowymi, no prędzej czy później musiały wejść symbolicznie, co prawda, ale jednak bardzo mocno weszły do naszych sypialni, no bo łabędzie to są ptaki nie tylko z sypialnych malowideł. Łabędź to jest nie tylko ten ptak, w którego przebrał się Zeus, żeby w końcu podstępnie posiąść ledę, i wszyscy wiemy, jak się to skończyło. Po dziewięciu miesiącach na świat przyszła Helena Trojańska. Piękna oczywiście, no jakże nie miała innego wyjścia, jak być piękną po tacie Zeusie i mamie. Mamie ledzie właściwie, bo to tata Zeus przebrał się za łabędzia. Łabędzie są też no, obecne od od dziesiątków lat na weselnych zaproszeniach, na weselnych tortach, i łabędzie stały się też symbolem takiej wierności małżeńskiej, miłości małżeńskiej, ale nasze łabędzie, te, które znamy z naszych miejskich stawów, łabędzie nieme, no one wcale aż takie wierne nie są, bo okazuje się, że aż 40% par prędzej czy później się rozwodzi. Natomiast ich kuzyni, łabędzie bewika, u nas widujemy je tylko na przelotach, i to są łabędzie zdecydowanie dzikie, więc w żadnym miejskim parku ich nie zobaczymy. Na ponad 60 lat bardzo takich intensywnych, szczegółowych badań łabędzi bewika. Łabędzie bewika są jednymi z najlepiej przebadanych dzikich ptaków, jeśli chodzi o ich obyczaje. Okazało się, że właśnie na te na dziesiątki tysięcy obserwowanych par zarejestrowano tylko 3 rozwody. Nasze prababcie, szczególnie te praprababcie, szczególnie te lepiej urodzone, wkładały w poduszki swoich mężów i kochanków łabędzi puch, który to puch miał tych mężów i kochanków zatrzymać w ich łóżkach.
Łabędź niemy, może niech pozostanie niemy w naszym podcaście, ale bebikom to głos musimy oddać. Bo my ludzie też wiemy, że kwestia wierności jest kwestią niezwykle delikatną.
Bardzo delikatna.
I też nie lubimy, a z drugiej strony lubimy zaglądać innym do ich sypialni, bo gdyby tak nie było, to wszystkie plotkarskie media dawno temu by już padły.
No właśnie, no czym by się zajmowały?
Czym by się zajmowały? To też się zastanawiam. To teraz o zdradach, o tym, co rozgrzewa do czerwoności plotkarki i plotkarzy, bo mężczyźni wcale nie plotkują rzadziej niż kobiety, i tutaj trzeba od razu zrobić to rozgraniczenie, które jest nieco krzywdzące dla kobiet w naszym języku. Wracając do ptaków, a może kiedy po prostu zdrada się opłaca?
Kto jak to, ale ptaki powinny najlepiej wiedzieć o tym, że nie wkłada się wszystkich jaj do tego samego koszyka. I to dosłownie, ale może o tym za chwilę. Zdrada się opłaca, dlatego że zdradzając można sobie zapewnić właśnie przekazanie swoich genów doprowadzenie do tego, że będę mieć dzieci gdzieś tam na boku i kompletnie, przepraszam za zwrot, bez roboty. Dlatego, że wychowanie dzieci to jest ciężka praca. No i wyobraźmy sobie parę takich gęsi, które właśnie ciężko pracują, żeby doczekać się dzieci, a potem dorosłych dzieci. Raz jeszcze podkreślam, że to jest spory wysiłek. Tymczasem zdradzając, załatwiam sobie tyle, że moje dziecko wychowa ktoś zupełnie inny. Ja mam gwarancję tego, że moje geny poszły w świat, natomiast jestem zwolniony z tych wszystkich bardzo trudnych, bardzo wymagających i kosztownych obowiązków rodzicielskich. Z punktu widzenia takiego samca jest to bardzo, bardzo wygodne rozwiązanie, dlatego oni zdradzają. Ale one też zdradzają.
Z punktu widzenia samicy właśnie, wydaje się to być bardzo kosztowne i mało opłacalne. Zostajemy same, czy samica zostaje sama i ma do wychowania pisklęta, tak? Co jest ogromnym wysiłkiem energetycznym.
Tak jest, jest to ogromny wysiłek. Ja oczywiście muszę wyprodukować to jajo, ja oczywiście muszę je znieść, co jest stosunkowo najmniejszym problemem, ale czasami w jakichś szczególnych przypadkach może się to skończyć fatalnie. Ale bywa też tak, że mój partner pomaga mi po pierwsze w wysiadywaniu, a po drugie w wychowaniu tych dzieci. Bo ja jeszcze raz podkreślam, że wychowanie dzieci to jest duży wysiłek, dlatego być może dlatego tak wiele ptaków decyduje się na to, że żyje jednak właśnie w parach. To, o czym mówiliśmy, że 90% ptaków łączy się w pary i w tych parach wychowuje, bardzo często w tych właśnie parach wychowuje swoje dzieci. Więc ona ma też taki zysk ze zdrady, że być może ten jej partner ma jakieś ukryte wady genetyczne, których ona nie była w stanie stwierdzić, zdiagnozować. On być może tak świetnie sobie radził na etapie toków, gotów, jakkolwiek to nazwiemy, że ona nie zauważyła, że on gdzieś tam nie domaga. Może się okazać, że jego dzieci też będą obciążone jakąś wadą genetyczną, więc być może warto jest, aby w tej mojej piątce tam dzieci jedno było jednak dzieckiem innego taty. To dziecko ma oczywiście moją część genów, ale druga część genów należy do innego partnera, do innego ojca. Może się okazać to bardzo dobrym rozwiązaniem. Ale samice robią jeszcze jeden numer, z którego my nie zdawaliśmy sobie do niedawna sprawy. Mianowicie bardzo chętnie podrzucają jajka do gniazd swoich sąsiadek. I to jest, ja uważam, genialne.
Bo ona tutaj... Ale nie mówi tutaj pan tylko o kukułce,
absolutnie,
tak?
Absolutnie, absolutnie nie mówi o kukułce.
Zostając na chwilę przy kukułce, to wydaje się z naszego punktu widzenia takie niemoralne, prawda? Bo te jaja są podrzucane ptakom mniejszym i też łączy się to z tym, że potem giną te jaja prawowitych właścicieli.
Giną jaja i giną pisklęta, jeżeli one zdążą się wylęgnąć. Więc rzeczywiście kukułki są dość brutalne. Ale szpaki, jaskółki, dzikie kaczki, gęsi, to są takie ptaki, u których bardzo często dochodzi do podrzucania jajek do gniazd sąsiadek. Oczywiście najczęściej dzieje się to wtedy, kiedy sąsiadki nie ma, kiedy sąsiadka nie patrzy.
Wyszła na zakupy.
Tak jest, wyszła na zakupy, zeszła z gniazda, czy jeszcze w ogóle nie zaczęła wysiadywania, więc to nie jest tak, że gniazdo jest w tym momencie cały czas pilnowane. I to jest ta chwila, kiedy sąsiadki wykorzystują tę chwilę, żeby podrzucić gdzieś tam swoje jajo. U takich szpaków na przykład podobnie dzieje się u jaskółek, aż jedna czwarta rodzin, czy właśnie rodzeństwa ma, krótko mówiąc, nie wszystkie siostry, nie wszyscy bracia no, są dziećmi tego samego taty. Mało tego, niektóre siostry i bracia wychowujący się w tej samej rodzinie będą miały też inną mamę. Zdrady są. Zdrady, tak jak powiedzieliśmy sobie to tutaj, z takiego ewolucyjnego, genetycznego punktu widzenia się opłacają. Ja jeszcze muszę opowiedzieć o jednym eksperymencie, który jest mało sympatyczny, powiedziałbym, ale naprawdę daje do myślenia. Otóż badając właśnie to, na ile ptaki są rzeczywiście sobie wierne, jeszcze tutaj muszę zrobić małą uwagę, mianowicie do niedawna, do stosunkowo niedawna uważaliśmy, że ptaki, te, które łączą się w pary, po prostu są w tych parach i są sobie wierne. Ten obraz wierności ptaków kompletnie wykoleił dostęp do badań genetycznych, kiedy okazało się, że właśnie to rodzeństwo, które wychowywane jest w jednym gnieździe przez jedną mamę, jednego tatę, no właśnie od strony genetycznej wygląda to o wiele bardziej skomplikowanie. No
ale panie Jacku, podobnie jest tutaj analogia też do naszych ludzkich spraw. Też były badania genetyczne wykonywane i okazało się, że co któryś mężczyzna, teraz nie przytoczę z głowy liczby, wychowuje nie swoje dziecko.
Oczywiście, że tak. Bardzo zabawne jest to, że jeśli chodzi o ten aspekt naszego życia, to my mamy bardzo podobne statystyki jak nie kto inny, jak wróble. U nas oczywiście...
To skoro o wróblu mowa, to posłuchajmy wróbla.
Bardzo dużo zależy od tego, o jakiej części świata mówimy, bo my jesteśmy jednak bardzo zróżnicowani kulturowo. Natomiast ta średnia utrzymuje się mniej więcej na poziomie około 7%. Podobnie rzecz ma się u wróbli, a ja akurat uważam to za dość zabawne, dlatego że wróble, jak mało inny ptak, związały się z nami i mają właśnie również pod tym względem, są do nas dość podobne. Ale obiecałem, że przytoczę tutaj pewien eksperyment,
który obala nasze myślenie o ptasiej wierności.
Tak jest, i to bardzo mocno. Mianowicie bohaterami tego eksperymentu są kosy, jedne z moich zresztą ulubionych ptaków, wspaniali pieśniarze.
Śpiewacy.
Tak jest. I kosy są monogamistami, tak nam się przynajmniej wydawało. Czyli on i ona wiążą się w pary. Niektóre w tych parach pozostają przez wiele sezonów. Wspólnie budują gniazdo, ona składa jaja, te jaja wspólnie wysiadują, no i potem wspólnie opiekują się dziećmi, które z tych jaj się wylęgają. W pewnym eksperymencie, bardzo takim właśnie dwuznacznym etycznie, wyłapano samczyki, jeszcze zanim ich partnerki zaczęły składać jajka do gniazd. Wyłapano w jakiejś tam populacji ileś tych samczyków i każdego po kolei sterylizowano niestety. Naukowcy, badacze chcieli sprawdzić, no co się wydarzy. Wydarzyła się rzecz niezwykła. Nie doszło do żadnego rozwodu. Tam w tym eksperymencie przebadano kilkanaście par. Nie doszło do żadnego rozwodu, natomiast proszę sobie wyobrazić, że wszystkie jajka zniesione w tych tam kilkunastu gniazdach były jajkami pełnowartościowymi, czyli z embrionami w środku, i ze wszystkich jajek wylęgły się pisklęta. Czyli te wszystkie samiczki albo wiedziały, że doszło do nieszczęścia i ich partner, z ich partnerem dzieci mieć nie będą mogły, albo tak intensywnie zdradzały. Ja myślę, że raczej one wiedziały, że coś jest na rzeczy. Jak to odkryły, nigdy się pewnie nie dowiemy. Natomiast niezwykłe jest to, że to nie było tak, że część ze zniesienia to były jajka niezalężone, a część to były jajka zalężone. One wszystkie były jajkami, tak jak powiedziałem, pełnowartościowymi i ze wszystkich wylęgły się pisklęta. Najwyraźniej kochały swoich partnerów, ale nie chciały narażać ich na...
Robić im przykrości.
Więc udawały, że nic się absolutnie nie wydarzyło. Opłacało im się to, oczywiście, że tak. Partnerów już miały, pomogli im wychować pisklęta.
Jeszcze mówię jak zwykle. Mówiąc o tej mądrości, też czytałam o gatunkach ptaków, w których samczyki czy samce zajmują się bardziej lękiem swoich sióstr niż swoich partnerek, ponieważ wiedzą, że tu mają 100% szansy, że przynajmniej 25% materiału genetycznego jest ich, a w przypadku ich partnerek mają według swoich wyliczeń mniejsze szanse, że 100%, że 50% materiału genetycznego jest ich.
Chłopaki wiedzą, co robią. To ja jeszcze dodam do tego i jeszcze jedną informację, bardzo, bardzo podobną właśnie w tej samej kategorii. Mianowicie ci partnerzy, którzy mają bardzo duże podejrzenia o wierność swoich wybranych, swoich partnerek, po prostu mniej czasu poświęcają swoim dzieciom. No, uznają, że jeżeli to prawdopodobieństwo, że wychowuje nie swoje dzieci, jest tak wysokie, to może w ogóle nie będę się aż tak bardzo starać. Ale to jeszcze przy okazji takich właśnie historii, to jeszcze jedna rzecz a propos takich historii, owszem, ale z wróblami w roli głównej. Wróble też są monogamistami i wróble nie lubią, kiedy wróblice bardzo nie lubią, kiedy ich partnerzy je zdradzają. Więc jeżeli zdarzają się czasami właśnie takie bardzo ambitne samczyki, że gdzieś tam przygruchają sobie jakąś samiczkę na boku
i przyćwierkają,
to jest bardzo dobre słowo, słusznie, i zakładają z nią rodzinę również na boku. Pierwsza partnerka nie wie oczywiście o tej drugiej i lepiej, żeby nie wiedziała, bo kiedy się dowiaduje, to leci tam z potworną awanturą i czasami bardzo dramatycznie się to wszystko kończy, bo po pierwsze rozwala gniazdo. Jeżeli w tym gnieździe są już jajka, to je niszczy.
Niszczy.
A jeśli są już pisklęta, to też je wyrzuca z gniazda, czasami zabija. No i zwykle się to kończy tak, znaczy zawsze się to kończy tak, że jej partner kładzie uszy po sobie, nie to, żeby były one widoczne, ale co tam ma, to kładzie po sobie i wraca z podkulonym ogonem do swojej pierwszej żony.
A mówiąc o brutalności, która też jakby my to tak określamy, no ale powiedzmy świat przyrody jest brutalny momentami. Czy są takie zwyczaje godowe ptaków, które mogą budzić nasz taki opór wręcz? Bo czasami słyszałam o kaczkach chociażby, że tu na przykład niektóre gatunki kaczek charakteryzują się tym, że samce są takimi gwałcicielami, można powiedzieć.
Tak, ja kiedy zadała pani to pytanie, to od razu sobie pomyślałam o kaczkach, bo to jest chyba to, co we mnie, nie wiem, czy budzi jakiś tam szczególny, ja chyba nie moralizuję tego, nie patrzę na to w kategoriach jakichś takich etycznych. Chociaż, no właśnie, zadała pani pytanie i teraz, kiedy ja zaczynam, kiedy powiedziałam głośno, że nie patrzę na to w kategoriach etycznych, właśnie w tym samym momencie pomyślałam sobie, a jednak jest w tym coś niefajnego. Mianowicie gwałty, do których często dochodzi właśnie w kaczej kulturze. Kaczory to są naprawdę demony seksu. I tam, no i właśnie, kiedy kaczor łączy się ze swoją kaczką, zwykle ma to miejsce późną jesienią, wczesną wiosną. One są ze sobą, tutaj też do zdrad dochodzi wcale nie rzadko, ale wiosną ta kaczka zakłada gniazdo, składa w nim jaja, zaczyna te jaja wysiadywać. I ona właściwie znika z jego życia. U większości gatunków kaczek, u niektórych tropikalnych gatunków kaczor zajmuje się, tak jak jego wybranka, razem ze swoją wybranką opiekują się swoimi dziećmi. Natomiast w przypadku naszych kaczek do takich rzeczy praktycznie nie dochodzi nigdy, z wyjątkiem jakichś tam wyjątkowych, mocno zurbanizowanych par. Bo proszę sobie wyobrazić, że właśnie w takich miejskich parach czasami kaczory opiekują się swoim potomstwem. Natomiast generalnie nie.
Czyli te kaczory, przepraszam, że wejdę w słowo, te kaczory, które żyją w mieście, częściej opiekują się potomstwem niż te, które żyją poza jakby cywilizacją ludzką?
Tak jest. Te, które żyją w mieście, czasami opiekują się swoją rodziną, swoimi pisklętami, czyli towarzyszą swojej wybrance dłużej niż do momentu, kiedy ona zaczyna wysiadywać jajka. Przeważnie jednak jest tak, że w momencie, kiedy kaczki zaczynają inkubację, a ta inkubacja to są 3-4 tygodnie, to kaczory, to te pary się rozpadają. To też oznacza, że te kaczki znikają ze stawu, znikają z jeziora, znikają z rozlewiska, ale na tym rozlewisku wciąż pływają te ciągle jeszcze piękne, pięknie ubarwione kaczory, bo kaczory naprawdę wyglądają fantastycznie w tych swoich godowych kubrakach, ale te godowe kubraki na nich oznaczają, że tam jeszcze te hormony, te męskie hormony buzują w najlepsze i one nie bardzo znajdują ujście dla tych hormonów. I w tym momencie, kiedy na takim jeziorze pływa 15 kaczorów i gdzieś tam schodzi z gniazda jedna biedna kaczka, to może skończyć się to dla niej źle, bo dochodzi do zbiorowych gwałtów i w wyniku tych zbiorowych gwałtów czasami kaczki umierają utopione, poranione. Źle się to kończy. To nie jest tak, że dzieje się to ciągle i wszędzie i zawsze, ale czasami się to dzieje.
To koniec pierwszej części walentynkowego specjalnego wydania Naturalnie z WWF poświęconego miłości naszych skrzydlatych braci. W drugiej dowiecie się między innymi tego, kto jest bardziej namiętnym kochankiem. Słowik, płomykówka, a może niepozorny wróbel. Do usłyszenia.
Otworzyłeś oczy i uszy na naturę? Naturalnie z WWF. Więcej naszych rozmów znajdziesz w najpopularniejszych aplikacjach podcastowych. Zajrzyj też na stronę www.pl. Katarzyna Karpa-Świderek. Do usłyszenia.